Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie profesor Monika Baryła-Matejczuk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Psycholog. Dzisiaj zatem porozmawiamy o takim temacie związanym mocno z psychologią, ale też z ogólnie pojętym zdrowiem. Zaczniemy od Platona, który był filozofem, ale od filozofii zaczęły się wszystkie nauki. Mówił on, że nie może być zdrowa część, kiedy nie domaga całość. Zatem dzisiaj porozmawiamy o takich chorobach, które związane są z całością człowieka, z jego psychiką, tak. O psychosomatyce porozmawiamy. Zatem, czy to jest dziedzina zbadana, czy tu jest wszystko jasne, wytłumaczalne, że choroby, niektóre albo wszystkie, mają swoje podłoże w psychice?
Z pewnością sporo już wiemy i to też zawdzięczamy współczesnej medycynie i psychologii i psychiatrii, że wiemy coraz więcej, że tak nie zarzuciliśmy czy nie skreśliliśmy chociażby tego, co wiemy z filozofii, że jednak człowiek to jest jedność i że się tej psychę tego wewnętrznego, duchowego funkcjonowania, jak to się zwykło wcześniej określać, nie oddziela się od ciała. No i to wiemy, tak? To już wiemy. Wiele lat różnego rodzaju badań, takich badań interdyscyplinarnych, ale badań też z obszaru medycyny, badań z obszaru psychologii, pokazuje, że jednak to całościowe ujmowanie problemów człowieka, całościowe ujmowanie problemów także człowieka chorego, no wydaje się być najlepszym sposobem rozumienia w ogóle, tak? Czyli jeżeli my będziemy cząstkowo, fragmentarycznie podchodzić do człowieka, no to prawdopodobnie umknie nam to, co być może w wielu sytuacjach jest przyczyną. I oczywiście jest tak, że my częściowo będziemy nadal, i tak robimy, działać objawowo, czyli starać się złagodzić objawy, starać się zidentyfikować je, przeprowadzić tą diagnozę różnicową, by wykluczyć określone zaburzenia, trudności, choroby. Natomiast myślenie o człowieku jako o całości, jak to mówili humaniści, w sensie psycholodzy z nurtu humanistycznego, że człowiek to jest jedność psychofizyczno-duchowa i nie da się dbać tylko o jeden obszar, ponieważ no my jesteśmy całością. Jak to mówi też jeden z gości twoich, doktor, profesor Poleszak, że jak się stoi na jednej nodze, to ta druga wcale nie odpoczywa, ona słabnie, tak? Czyli jak bardzo poświęcimy się czemuś, na przykład tak mocno postawimy na rozwój naszej fizyczności, a nie będziemy dbać o psychikę, no to pewnie przyjdą do nas pewnego rodzaju blokady, albo tak jak obserwujemy to czasami w sporcie, że wydaje się, wszystko jest w porządku, człowiek jest bardzo dobrze przygotowany, ma gotowe ciało do wykonania określonego zadania, natomiast okazuje się, że coś go blokuje. Albo w drugą stronę, że mamy duży potencjał, a żyjemy poniżej kompetencji. To znaczy, że ta głowa jednak ma znaczenie. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, tak jak modnie mentalem, czy mniej modnie właśnie tym rozwojem psychofizyczno-duchowym, no to nie pozostawia wątpliwości, że trzeba patrzeć na człowieka jak na całość.
Czy my tak rzeczywiście patrzymy?
Nie. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy tak patrzyli. Ja zdaję sobie sprawę, że to wynika z wielu rzeczy, że to jest pracochłonne, że przygotowanie specjalisty, który widziałby całość, miałby czas, by spędzić z tym klientem czy pacjentem tyle czasu, żeby było możliwe zobaczenie całości, no to to była opcja idealna. To było fantastyczne, gdybyśmy mieli możliwość porozmawiania tak długo z pacjentem, by zrozumieć, że jego objawy są wynikiem przyczyny, która leży w zupełnie innym miejscu, niż my byśmy chcieli na nią działać. No natomiast no, sama ujmowanie dyscyplin, tak, pozamykanie dyscyplin w pudełkach, no powoduje, że trudniej i to już w zasadzie zależy od takiej indywidualnej pragnienia, gotowości, doskonalenia się człowieka, żeby zobaczyć właśnie te różne inne obszary. Poza tym takie wieloaspektowe, wielodyscyplinowe, interdyscyplinarne badania są bardzo trudne, tak? To nie jest tak, że łatwiej jest nam badać jeden wąski obszar, wtedy kontrolujemy tak wiele zmiennych, a jak my patrzymy całościowo, to po pierwsze trzeba to patrzeć w przeciągu czasu, czyli mówimy o tak zwanych badaniach longitudinalnych czy podłużnych, w których powtarzamy coś, sprawdzamy, jak to na przestrzeni czasu się dzieje. Też w takich sytuacjach, kiedy my oglądamy te psychologiczne przyczyny określonych chorób psychosomatycznych, no to tak naprawdę analizuje się osobowość taką przedchorobową człowieka, tak? Czyli jak ktoś jest, jak funkcjonuje, jaką ma osobowość, temperament, w jakim środowisku się rozwija. Więc ujęcie tego, zauważenie, odnotowanie i jeszcze zbadanie w zgodzie z metodologią badań w danej dyscyplinie jest po prostu trudne. I psychosomatyka, chociaż no, zajmuje się tak naprawdę tym rozpoznawaniem zależności psychosomatycznych, czyli tych dotyczących tak naprawdę wpływu czynników psychicznych, ogólnie mówiąc, na organizm, to te badania modelu patogenetycznego, mówimy o tym salutogenicznym, takim mówiącym, że człowiek jest jednak na tej dymensji od zdrowia do choroby, jakby się przemieszcza w różnych miejscach, jest, a nie tutaj definitywnie chory albo absolutnie zdrowy. No więc my poszukujemy czynników natury psychicznej w powstawaniu trudności, chorób somatycznych, wpływaniu naszej psychiki na ich przebieg, między innymi właśnie w tym obszarze nauki i badań.
Jak możemy sięgnąć do tych przyczyn? Gdzie możemy je odkryć? Czy jeżeli ktoś choruje, ma jakieś dolegliwości i na przykład lekarz rodzinny nie zadaje mu tego typu pytań, a pacjent podejrzewa, że to jest związane na przykład ze stresem albo z różnego rodzaju wydarzeniami trudnymi, które on przeżywa, to możemy coś podpowiedzieć, lektury, czy wgląd w ciało, czy rzeczywiście najlepszą drogą jest pójście do psychologa, który akurat specjalizuje się w psychosomatyce.
Tak, tak, tak. W ogóle jeżeli wybierzemy psychoterapeutę, który ma skończone, jest wykształcony jako psychoterapeuta, tak? Otrzymał certyfikat, przebył 4-letnią na przykład szkołę psychoterapii w danym nurcie, to on będzie przygotowany do tego, że człowiek jest całością i że często objawy, które płyną z ciała, podpowiadają nam przyczynę, która jest w psychice. Więc jeżeli my mamy takie poczucie, że po wielokrotnych wizytach u lekarza, który nam mówi, no nic pani nie jest, nic panu nie jest, tak? A ja czuję ból, a ja czuję dyskomfort, a ja czuję, że tak nie powinno być. I znów takie określenie, które jakoś tak chyba powoduje pot na plecach, czyli taka pani uroda, tak? Pana uroda, no to może jak my myślimy o naszym życiu, które jest naszym, no zakładamy jedynym życiem, to no warto jednak spróbować trochę więcej i głębiej i bardziej, tak? Czyli nie zaprzestać na tym, że taka moja uroda, że mnie po prostu raz w miesiącu boli głowa tak, że mnie to rozkłada i ja nie mogę, mam światłostręt, nie jestem w stanie funkcjonować, muszę odwoływać spotkania zawodowe, czy w ogóle przestać chodzić do pracy, to może zamiast tego, no warto by było się bardziej przyjrzeć sobie jako osobie, tak? Jako człowiekowi. I tutaj pewnie, że może nam pomóc rozsądny lekarz, któremu możemy opowiedzieć o tym wszystkim, tak? Bo my też czasem w takiej ułudzie kontroli i tego, że ta dostępność jest jednak na przykład w tych prywatnych konsultacjach, że tak sobie wybieramy, to może do tego lekarza pójdę. I my każdemu sprzedajemy trochę fragment naszej rzeczywistości, tak? Więc może warto, no, co też nie jest łatwe, komuś zaufać, tak? Zaufać i powiedzieć, no mi to się nie zgadza, mi to nie gra. Ja już tylu osobom powiedziałem o różnych swoich dolegliwościach, no i uważają mnie na przykład za hipochondryka lub osobę, która po prostu coś wymyśla. Albo mówią, no taka właśnie pani uroda, pana uroda. To może warto w takich momentach właśnie spróbować zobaczyć siebie jako całość. I uzupełnić tą naszą diagnozę medyczną, także tą wiedzą psychologiczną, psychoterapeutyczną i podjąć próbę, nie zawsze łatwą, po przyglądaniu się sobie z innej strony. Nie tylko ze strony objawu, ale też ze strony przyczyny.
No i na przykład taki ból. Co miesiąc pojawia się ból głowy.
Tak.
Jaka może być przyczyna takiego bólu?
No w ogóle jest takie powszechne przekonanie, no i też wiele badań na ten temat, że w różnych ośrodkach ciała bardziej lub mniej dają o sobie znać określone emocje. Czasami bardziej lub mniej wyparte problemy i trudności. Co oznacza, że no w różnych miejscach naszego ciała mogą się trochę gromadzić, tak? Jakiegoś rodzaju, odzwierciedlać jakiegoś rodzaju problemy czy trudności. No i tak jakby trochę spróbować intuicyjnie, no to no co głowa robi? W sumie to wszystko głowa robi, nie? Ale o głowie, no głowa myśli, tak? Że czasami ta ilość tych procesów, ilość tych danych, które mamy do przerobienia, wydaje się po prostu być bardzo trudna do w ogóle przerobienia. To oznacza, że może nas coś przytłacza. Może ból, jaki płynie z karku, to jest właśnie taki ból, który jakoś tak wewnętrznie próbujemy iść w zgodzie z rozsądkiem, a trochę mieć problem z tym, jak to emocje do nas mówią, tak? Czyli często to jest taki, może być dysonans między tym, czego doświadcza głowa, co my myślimy na dany temat, a tym, co, no tak romantycznie powiem, podpowiada nam serce, czyli co jakby czujemy na dany temat. No i głowa może nas boleć z różnych przyczyn. Może nas boleć z bezradności, może nas boleć z ilości rzeczy, które mamy do przerobienia, przetrawienia. Może być elementem takich przytłaczających momentów w naszym życiu. Też trzeba zwrócić uwagę, że taki ból głowy odcina, więc to też jest często potrzeba odpoczynku, regeneracji, żeby coś zrobić ze sobą. I zazwyczaj to jest tak, że no my przebywamy jednak w tych zaciemnionych pomieszczeniach, bo w przypadku migrenowych bóli głowy, no to jest właśnie trudne i obciążające. I też w przypadku bólu głowy, no my też nie odczuwamy tylko tych dolegliwości z poziomu bólu głowy, tylko to są też bóle oczu czasami, taka intensywny ból, który towarzyszy na przykład bólom migrenowych, czy takiego pieczenia oka, czy takiego ciężkości jakiegoś właśnie, które wiąże się bardziej właśnie ze smutkiem, żalem, czy takiego palenia oka, które no wiąże się bardziej właśnie z jakąś obawą. Bólem głowy też możemy reagować na taką jakąś własną bezradność, tak? Bólem możemy reagować na intensywny strach, tak? Też bólem możemy reagować przy silnym tłumieniu emocji, kiedy no my nie chcemy do siebie dopuścić jakiegoś rodzaju myśli, trudnych emocji, kiedy nie chcemy słyszeć czegoś, widzieć czegoś, no to też może się to objawiać na przykład właśnie bólem głowy.
No to ten ból głowy jest nam łatwo zrozumieć o tyle, o ile właśnie w tej głowie zachodzą wszystkie procesy myślenia. Mhm. Jeśli jest za dużo tych problemów, za dużo tego myślenia, no to jest to takie łatwo wytłumaczalne, że ta głowa stąd może nas boleć. Ale bóle kręgosłupa, bóle kolana, bóle brzucha.
Tak. No właśnie, że trochę to takie całościowe myślenie o człowieku podpowiada nam, że no to, że gdzie ten ból się znajduje, nie jest bez znaczenia. I że my trochę tymi metaforami, trochę takimi synonimami patrzymy na określone bóle właśnie robiąc taką analogię czy metaforę tego, jak my funkcjonujemy w życiu, tak? No i jak sobie popatrzymy na kolano, no to jest ten ból nieugiętości, tak? Czyli to takie nasze silne ego. My trochę dzisiaj tak, ja nie chcę powiedzieć wróżymy, ani nie szyjemy, natomiast no bardziej poddajemy refleksji niektóre rzeczy, otwierając sobie taką furtkę, że być może nie jest to bez znaczenia, co się mi dzieje w ciele i że może to ciało czasami mi podpowiada coś, no tak, nie wiem, używając takiego języka jakiegoś trochę odlecianego, no trochę nam podpowiada coś, co się z nami dzieje i co uporczywie ignorujemy, no bo jakbyśmy tego nie ignorowali i w sensie dopuścili to i dali sobie prawo do tego, żeby czuć się bezradnym, to pewnie by nie było takich uczuć, takiego bólu, takich trudności.
Podobny sposób właśnie psychoterapeuci, psycholodzy poszukują u pacjentów, u klientów przyczyny chorób psychosomatycznych.
Podobny
takim
sposób,
opowiadaniem.
Tak, czasem jest tak, mówimy o takiej metodzie, którą też się stosuje w terapii zorientowanej na emocje, mówimy o focusingu, czyli że się mocno tak pod lupą skupiamy na czymś jednym określonym, co nam mocno doskwiera, bo ono jest dla nas właśnie taką furtką, podpowiedzią, uchylonymi drzwiami do tego, z czym się to kojarzy. I jak dokonujemy takiej autoanalizy, no to się okazuje, że jednak z czymś nam się to kojarzy. No i tak znowu ta analogia kolana, tego ego, tej nieugiętości, takiej dumy i że często to jest coś, no w co nam się jakieś trudności ładują, tak? I stąd może być między innymi taki ból.
I jeśli pacjent znajdzie przyczynę i rzeczywiście zacznie pracować nad tą swoją nieugiętością, albo na przykład nad tym, że za dużo myśli, że za dużo analizuje.
Że ruminuje często, nie? To są takie myśli bez rezultatu, że się myśli, a nie doprowadza to do niczego konstruktywnego.
Tak jest. Jeśli już dojdzie do tej przyczyny, jak wygląda praca nad tym źródłem choroby?
To jest taka analogia, która też pojawia się między innymi w książkach Irwina Jeloma, zresztą już tutaj
cytowanego wielokrotnie.
Tak, powoływałyśmy się na niego kilka razy. On tam czerpie właśnie z tych psychoanalitycznych podejść. Psychoanaliza, no to nam się kojarzy od razu z Freudem, tak? Analiza z Jungiem, więc tych analitycznych i psychoanalitycznych, gdzie on mówi o tak zwanym wymiataniu komina, tak? Czyli, że jak nam po tym sznureczku podpowiada, co tam się dzieje, to zazwyczaj w takim procesie rozmowy z psychoterapeutą przypominają nam się rzeczy, które być może były z tym związane. Czyli to wymiatanie komina polega na tym, że my powoli, w sposób systematyczny, w bezpiecznych warunkach przywracamy niektóre momenty życia, które nie zostały odpowiednio, znowu takim tą gwarą psychologiczną mówię, zaopiekowane. To znaczy człowiek nie uprawomocnił tego, to znaczy nie dał sobie prawa, żeby cierpieć w tym momencie, albo nie dał sobie prawa, żeby się bać w tym momencie.
Nie rozczulił
się nad sobą, nie zauważył, jak ja byłem w tym momencie biedny, jak mi było trudno, tylko szedł dalej. I powrócenie do tego, chociaż często bywa bolesnym procesem, bo to też nie jest tak, bo to jest, mówimy, praca nad sobą, no praca zakłada wysiłek, czyli no tam się często związany właśnie i z łzami, i z tym takim mówimy pod łzy, tak? Czyli, że jest to wysiłek, który właśnie może powodować, że ta głowa na przykład zaczyna boleć, bo się myśli w inny sposób niż dotychczas o czymś, o jakimś danym aspekcie funkcjonowania. Więc no na przykład tak jak Freud w tych swoich studiach, stadiach analitycznych opowiadał między innymi o tym właśnie, jak to ta histeria, czy nerwicowe zaburzenia pacjentek, które na przykład traciły wzrok, a jak w tej pracy terapeutycznej powracano do źródła, to się okazało, że na przykład widziała coś, czego widzieć nie chciała. I organicznie na przykład nerw wzroku nie jest uszkodzony. To znaczy nic z ciała nie mówi, nie widzi, dlatego że jest jakiś uraz, uszkodzenie, dysfunkcja. Tutaj jakby w funkcjonowaniu wszystko jest okej, a pacjent nie widzi. No to już taki skrajny przykład. No więc i w tej pracy terapeutycznej dostanie się do tego, do tej przyczyny, czyli co on kiedyś zobaczył, co tak bardzo wywarło olbrzymi wpływ na jego życie, na jakiś jego wątły konstrukt psychiczny, no to właśnie pozwalało odzyskiwać wzrok. I trochę i tak przez analogię i nie jest w psychoterapii, że pozwala nam to odzyskiwać wzrok na różne rzeczy. Zobaczyć w innym świetle, obejrzeć, wejść na jakiś metapoziom, popatrzeć na swoje życie z perspektywy. No i podobnie z tymi emocjami, tak, że one nam się gdzieś w ciele będą umiejscawiać. No, mówimy, że smutek zazwyczaj umiejscawia się w klatce piersiowej, tak? Czyli ten taki ośrodek serca, taki ból serca, chociaż serce samo w sobie nie boli, no to mamy często takie doświadczenie bólu i ten ból często właśnie związany jest z żalem, czy ze smutkiem, czy z jakąś stratą, ale też czasem z pustką, z brakiem miłości, czy z takim silnym pragnieniem miłości, ale też może być związany właśnie z wstydem na ten temat, z takim uczuciem stłumienia, jakiegoś wyparcia uczucia. I jest takie uczucie, jakby właśnie serce bolało, czy jakby serce pękało. No właśnie, więc każda emocja trochę gdzie indziej w naszym ciele może znajdować swoje odzwierciedlenie.
Za kilka minut, tuż po piosence, będziemy przechodzić do tej mapy ciała, która przed nami, bo mamy taką mapę przed sobą. Na tej mapie różne punkty zaznaczone, odpowiadające za różnego rodzaju emocje i przyczyny różnych chorób. I to jest ważne, nie mówimy tutaj o tym, że psychosomatyka jest taką dziedziną, która pozwoli wszystkim niewidomym odzyskać wzrok, tak, chociaż byłoby wspaniale, tak, ale pomaga wielu osobom.
Także uchyla drzwi w takim sposobie myślenia, że być może niektóre mniej wyjaśnialne organicznymi przyczynami zaburzenia czy choroby mogą mieć swoją przyczynę albo współudział właśnie w tej psychice, tak? W emocjach, wypartych emocjach, tłumionych emocjach, trudności z odczuwaniem określonych emocji.
To teraz oddech. Oddech muzyczny, ale też przerwa na oddech, tak ważny, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. I wracamy do rozmowy o psychosomatyce.